Witam Was serdecznie. Może zacznę w ten sposób, że od czasu do czasu używam takich staroświeckich metod jak długopis i kartka papieru. To puszczam oko do młodych szczególnie, aby zapisywać znaczące modlitwy, które po prostu przedstawiam Bogu. I chciałem Wam przeczytać fragment jednej z takich modlitw. Boże, przyjąłem Ciebie jako mojego osobistego Pana i Zbawiciela. Doświadczyłem Twojego nadprzyrodzonego działania w moim życiu, a mimo to wybrałem pustynię tak jak Izraelici. Chcę to zmienić. Tęsknię za ziemię obiecaną, ale z Tobą, nie u mojego boku, ale z Tobą przede mną. Chcę się uczyć, podążać za Tobą. Proszę, dopomóż mi. Do treści tej modlitwy dochodziłem długo, a jedno z miejsc, gdzie w efekcie tej modlitwy zaszedłem, w powiązaniu z innymi wydarzeniami, które się zaplatały ponad czasem, doszedłem do miejsca o nazwie przebaczenie i pojednanie. Zatem chciałbym dzisiaj mówić o wybaczeniu i pojednaniu w duchu miłości. I będzie to kontynuacja kazania sprzed 3 tygodni. Zmaganie się z trudem przebaczenia jest, myślę, że naszą codziennością, dlatego że każdy z nas nosi w sobie różne zranienia, mniejsze lub większe. I nie jest to łatwe, dlatego że te rany po prostu bolą. Nawet jeśli czasem je znieczulimy i głęboko gdzieś tam ukryjemy w naszej podświadomości, one w dalszym ciągu tam są. A w życiu myślę, że nie ma większego bólu niż ból emocjonalny i on jest w naszym życiu czymś nieuniknionym. Dlaczego? Dlatego, bo każdy, którego spotykamy na naszej drodze, może nas zranić, a najbardziej boli, jeśli robią to nasi bliscy. I tu chciałbym się na chwilę zatrzymać i podkreślić jedną rzecz, że ból nie jest darem od Boga. Jest to wynikiem upadłego świata, a zło, które się wokół nas dzieje, jest po prostu efektem grzechu. Zatem, gdy trwamy w tym bólu, mogą wydarzyć się dwie rzeczy. Albo jeśli jesteśmy w tym bezczynni, to stajemy się coraz bardziej zgorzkniali, albo lepsi, jeśli przychodzimy przez to aktywnie. I jestem przekonany, że z bólu może wyniknąć dobro, dlatego że ja osobiście w swoim życiu tego doświadczyłem. I chciałbym się dzisiaj podzielić z Wami tym, w jaki sposób Bóg mnie przygotował, następnie przeprowadził przez proces wybaczenia i pojednania mojemu tacie. Jest wiele znanych tekstów, które dotykają kwestii wybaczenia. Jeden z nich znajduje się w Ewangelii świętego Mateusza. Pozwólcie, że przeczytam. I odpuści nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Chyba nie mamy kłopotu z przyjęciem tego tekstu. W końcu to jest fragment modlitwy Ojcze Nasz. Ale gdy nałożymy na to filtr naszych osobistych doświadczeń, zranień i spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, ale jak w praktyce przebaczyć, to już tak łatwo nie jest. Myślę, że tym, co nas uzdalnia do przebaczenia, jest to, że sami tego przebaczenia doświadczyliśmy oraz, że mamy w tym wszystkim taką pełną świadomość własnej winy oraz, że to doświadczenie zmieniło nasze serce. Brak tego mechanizmu jest bardzo widoczny przy powieści o nielitościwym dłużniku, w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza. I opowiada ona o królu, który postanowił rozliczyć się ze swoimi sługami. Natomiast jeden z tych sług nie był w stanie oddać długu swojemu panu, swojemu królowi. Był mu winny 10 tysięcy talentów. Myślę, że to nie jest dziwne, dlatego że w czasach Jezusa jeden talent to była równowartość mniej więcej 27 kg złota albo srebra. Więc możemy sobie wyobrazić, że ten człowiek był dłużny swojemu panu 270 ton albo złota, albo srebra. Natomiast niezależnie od tego, król poruszony prośbą o litość swojego sługi darował mu ten dług w całości. Ale skreślenie tego długu zostało przez tego sługę potraktowane bardzo powierzchownie. Absolutnie nie dotknęło jego wnętrza, nie zmieniło go. A skąd ten wniosek? Ponieważ ten sam sługa, kiedy już wyszedł z pałacu i spotkał jednego ze swoich znajomych, który był winny mu 100 denarów, a denar w tamtym czasie to była dniówka niewykwalifikowanego robotnika fizycznego, więc tak możemy oszacować, że ten dług to było około 3 miesięcznych wynagrodzeń. Więc kiedy zobaczył tego swojego znajomego, oczywiście natychmiast zażądał spłaty należności, ale ten oczywiście nie był w stanie oddać. W związku z tym bezlitośnie kazał go uwięzić. I myślę, że to potwierdziło, że przebaczenie, którego sam doświadczył, nie zmieniło go, nie dotknęło jego serca. A gdy król dowiedział się o tej sytuacji, bardzo oczywiście się rozgniewał i wtrącił go do więzienia, uwięził go do czasu, aż ten dług będzie mu w stanie oddać. Słuchajcie, pewnikiem jest to, że nam wybaczono wiele więcej. I nasi winowajcy są nam dłużni o wiele mniej, niż nam samym wybaczono. I dobrze właśnie obrazuje to porównanie w tej przypowieści tych 270 ton do tych 3 miesięcznych wynagrodzeń. Bo ile my jesteśmy albo byliśmy dłużni Panu Bogu? A w ogóle ile jest warte życie Jezusa Chrystusa? Wiele nam wybaczono. Bóg darował nam dług, który jest niewyobrażalny. Ale czy my mamy dogłębną świadomość tego i czy w ogóle ta myśl w nas pracuje? Czy to nas w jakikolwiek sposób zmienia? W moim przypadku bardzo przez długi okres czasu tak nie było. Przyjmując Jezusa jako swojego Zbawiciela, wyznajemy grzechy. Prosimy Boga także o przebaczenie. I dzieją się wtedy dobre rzeczy. Niektórzy ludzie wręcz fizycznie doświadczają tego, że jakiś ciężar spada z ich ramion. A potem zaczyna się nasza codzienność chrześcijańska. Są oczywiście wzloty, są oczywiście okresy wzlotów, chwały i uniesienia, ale są też upadki, czy mówiąc wprost, sytuacje, kiedy grzeszymy. Natomiast po pewnym czasie może zdarzyć się nawet tego typu sytuacja, że tracimy wręcz taką ostrość widzenia i przestajemy reagować na to, co nas oddziela od Boga. To, co ewidentnie jest grzechem w naszym życiu. I w moim przypadku nie było inaczej, ale dzięki Bożej łasce doszedłem do takiego miejsca, gdzie miałem szansę zmierzyć się z tą może mniej zaszczytną częścią mojego życia. Generalnie byłem wtedy w takim szerszym procesie zmian i W tym czasie między innymi postanowiłem na nowo zdefiniować, czym jest dla mnie w moim życiu modlitwa. Jednym z owoców tego procesu było to, że podjąłem decyzję, aby napisać taką swoją własną, autorską wersję modlitwy Ojcze Nasz. I chciałbym teraz przeczytać jej fragment. Ja go już tutaj przytaczałem. I chciałbym podkreślić, że wyrazem, bo ja sparafrazowałem ten krótki tekst, natomiast ta modlitwa, ten fragment był też wyrazem tego, że chcę jasno widzieć to, co oddziela mnie od Pana Boga. I pozwólcie, że teraz podzielę się tym fragmentem. Boże, daj mi zdolność rozumienia tego, co jest grzechem w moim życiu. Panie, chcę być gotowy, by wyznawać Ci, co mnie od Ciebie oddziela. Ojcze, proszę, przebacz mi, jeśli odwrócę się od Ciebie. Panie, niech Twa miłość zmieni mnie tak, abym kochał innych i im przebaczał. Jak się domyślacie, Bóg stanął za tą prośbą i doprowadzi mnie do tego miejsca, o które prosiłem. I nie jest to miejsce może zbyt chwalebne, dlatego że było to miejsce, gdzie na nowo rozeznałem i zrozumiałem, czym jest grzech w moim życiu. Na pierwsze miejsce wysunęła się kwestia uwodzenia przez posiadanie jako takiego wyznacznika mojego sukcesu. Kolejną taką kwestią była sprawa, jak ważny jest obraz mnie samego w oczach innych. Jak mnie widzą inni? Czy dążę do tego, aby podziw innych karmi moje ego? I następna rzecz, czy daje się uwodzić poczuciu władzy? Czy potrafię współzależeć od innych, czy też manifestuję swój brak akceptacji, jeśli taka sytuacja ma miejsce? I gdy z czasem popatrzyłem na to pobojowisko tego nowego poznania, to istotne było to, że na nowo, o ile tak można powiedzieć w ogóle, poczułem, że jestem grzesznikiem. Oraz to, że nazwałem to, co mnie oddziela od Pana Boga. A oprócz tego mogłem i prosiłem Go o przebaczenie, odłączenie od tego, co Mu wyznałem. Innym słowy, ruszyłem ku wolności. Ale w tym całym procesie najważniejszy był inny moment. Byłem wtedy na wyjeździe i w trakcie tego wyjazdu wysłuchałem bardzo poruszającego przesłania na temat grzechu i w reakcji na to wezwanie zapisałem na kartce papieru kilka słów wyrażając czy pisząc na tej kartce, co mnie po prostu oddziela od Pana Boga. Następnie wyszedłem tą z kartką papieru na scenę, przybiłem tą kartkę gwoździem do drewnianego krzyża, który stał na tej scenie. Przybiłem do tego krzyża po prostu kartkę z moimi grzechami. I gdy to robiłem, słyszałem odgłosy innych gwoździ przybijanych w tym samym czasie przez innych ludzi. I słuchajcie, to doświadczenie dało mi pojęcie, jak rozbrzmiewały te gwoździe, jak było je słychać, w ogóle jak wyglądała ta sytuacja, kiedy Jezusa przybijano do krzyża. I wtedy też przyszło takie zrozumienie na nowo, czym była dla mnie ofiara Jezusa Chrystusa. Wtedy też przyszło zrozumienie, czym jest Boże przebaczenie i mogłem w taki odnowiony sposób zrozumieć, że ja sam mogę prosić o przebaczenie po raz kolejny i że Bóg ma dla mnie to przebaczenie, a ja przez wiarę mogę to przebaczenie przyjąć. I wtedy ten proces staje się kompletnym. Ten cykl Bożego przebaczenia, on wtedy się zamyka, kiedy my tak robimy. I ten moment stał się dla mnie takim impulsem do kolejnego etapu zmian, który przybliży mnie do przebaczenia i pojednania się z moim Ojcem. Po prostu świadomość skreślenia przez Jezusa mojego długu przeorała mnie emocjonalnie. Odkryłem, że dojrzałem do tego, abym przekazał dalej to, co otrzymałem. Przebaczenie. Innymi słowy, zbudziła się we mnie i gotowość, i zdolność do przebaczenia. Dzięki temu, że zrozumiałem, jak Bóg podchodzi do takiego grzesznika jak ja, ale tak samo jak do każdego innego. Słuchajcie, co się może wydarzyć, jeśli nie podążymy za tym wzorcem Bożego działania? Myślę, że wtedy możemy zablokować rozprzestrzenianie się Bożego miłosierdzia. Oraz to, że nie skorzystamy z szansy, aby dołożyć kolejną cenną cegiełkę w budowie Królestwa Bożego. Dlatego nie zatrzymujmy się. Gdy tak świeżym okiem popatrzymy na tą przypowieść o nielitościwym dłużniku, będąc de facto wykładem Jezusa na temat przebaczenia, to możemy zobaczyć we właściwych proporcjach ludzkie winy. I wystarczy tylko porównać te 270 ton złota czy srebra do tych trzech miesięcznych wynagrodzeń. Ale w jakim celu? Bo to, co są nam winni często inni ludzie, często ma wartość trzech dniówek, a może i nawet tych trzech miesięcznych wynagrodzeń. A nam darowano znacznie więcej. Zatem wystarczy zobaczyć tylko w sposób właściwy te proporcje, następnie duchowo i w zrozumieniu przyjść pod krzyż, aby odebrać dar przebaczenia, a potem zanieść go innym ludziom. Aby po prostu uwolnić się do tego, żeby dać ten dar innemu człowiekowi. I powróćmy jeszcze raz do 18 rozdziału Ewangelii Mateusza i początku wykładu Jezusa o przebaczeniu. Wtedy podszedł Piotr i zapytał: Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do 7 razy? Jezus odpowiedział: Mówię ci, nie aż do 7 razy, lecz do 70 razy 7. Słuchajcie, 70 razy 7 to jest 490. Czyli co? Mam wybaczać blisko 500 razy? Czy tu w ogóle chodzi o jakiś limit? Jestem przekonany, że zamysł Pana Boga można zamknąć w jednym słowie. Zawsze. Zawsze. I kiedy to jakoś dotarło do mnie, zadałem sobie pytanie, ale dlaczego mam zawsze wybaczać? I odpowiedź, do której doszedłem, nie była tak do końca przyjemna, Dlatego, że zdałem sobie sprawę, że sam ja wielokrotnie upadam w te same przewinienia i mówiąc krótko, jestem recydywistą. Że jestem grzesznikiem, któremu wiele darowano. I dlaczego do innych ma być przykładana inna miara, niż którą Bóg przyłożył do mnie samego? Przeczytajmy jeszcze raz ostatni fragment tego wykładu Jezusa o przebaczeniu z 18 rozdziału Ewangelii Mateusza. Podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli każdy z was z całego serca nie wybaczy swojemu bratu. Dlaczego Jezus mówi o wybaczeniu swojemu bratu? Odpowiedź jest ciut wcześniej, w tym samym tekście. Jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy, to kolejna taka zachęta do wewnętrznej przemiany naszego serca, ponieważ przebaczenie dokonuje się w sercu. Przebaczenie się dokonuje w sercu, a nie przed sądem, w oparciu o paragrafy i po udowodnieniu winy. I popatrzmy wokół siebie. Nazywamy siebie Bożą rodziną. I przecież najbliższych nie rozliczamy z kodeksem karnym w ręku i z prokuratorem za plecami. To nie w ten sposób działa. Dlatego mamy tu zachętę, aby poszerzać nasze serce w trosce o postępowanie, którym mówił Jezus. I możemy sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlatego, że tym przysłowiowym bratem może być każdy człowiek, którego spotkamy na swojej drodze, bo te drogi nam się przetną i może w tym czasie też pojawić się jakiś ból emocjonalny. I w przypadku jakiejś ewentualności przebaczenia ta sytuacja może dać nam szansę, że po prostu szerzej zobaczymy granice naszej wspólnoty. I może w inny sposób zobaczymy na przykład naszą misję ewangelizacji. Przebaczajmy zatem z całego serca i w duchu miłości, tak jak to uczynił Jezus w naszym życiu. Na zakończenie chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. To jest takie zakończenie, jeszcze jest trochę przed nami, ale już sygnalizuje, że powoli będziemy lądować. W Ewangelii Łukasza jest bardzo znany tekst. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Jeśli masz absolutny trud w wybaczeniu albo w ogóle taką niemożność, żeby do tego podejść, to może warto zacząć od jakichś najprostszych postaw, typu umiejętność słuchania i zrozumienia drugiego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mamy sobie brak takiej gotowości czy umiejętności słuchania i zrozumienia drugiego człowieka, to często to skutkuje takim bezpodstawnym przypisywaniu drugiej osobie jakichś niechętnych, a może nawet wrogich postaw wobec nas. Często też w relacjach z innymi ludźmi, często bezrefleksyjnie przypisujemy komuś jakąś postawę, ponieważ odnosimy to do jakichś naszych emocjonalnych wzorców z przeszłości. I dzieje się tak, ponieważ wtedy w takich sytuacjach ten bodziec porusza nasz układ limbiczny. Nie przerażajcie się tego dziwnego sformułowania. Układ limbiczny to jest taka część naszego mózgu, która dość skomplikowana, ale ona odpowiada i reguluje za takie różne zachowania związane z emocjami i I stany emocjonalne takie jak na przykład strach, zadowolenie, przyjemność i euforia po prostu zarządza tymi rzeczami. I może dla tego przedstawienia przykładu, w jaki sposób to działa, to może zarysuję coś takiego, że w naszej obecności ktoś może na nas wziąć zamach ręką. I nam się może to kojarzyć z tym, że za chwilę zostaniemy uderzeni. Dlatego, że mamy taki zapis emocjonalny z naszego dzieciństwa, że tak to się zapisało w układzie limbicznym. Ale może w rzeczywistości ten ktoś chce nas po prostu rubasznie i po przecielsku poklepać po plecach. Innymi słowy, w niektórych przypadkach może się uruchamiać taka nasza negatywna pamięć emocjonalna, która często potem przypisuje innym intencje, których po prostu nigdy nie było. I jeśli będziesz sądzić na podstawie niepełnego obrazu sytuacji, to tym samym będziesz wmawiał tą negatywną postawę w stosunku do siebie, która w rzeczywistości nigdy nie miała miejsca. I to naprawdę zależy od nas. Ja w odniesieniu do mojego taty zrozumiałem to dopiero około 10 lat temu. Ale zanim opowiem tą krótką historię, to tym, którzy nie słuchali mojego kazania sprzed 3 tygodni, to przypomnę tylko może to, że dzieliłem się o tym, że w okresie dzieciństwa może nie doświadczyłem zbyt wiele wyrazów uznania, akceptacji, miłości, a raczej oczekiwano ode mnie osiągania kolejnych sprawności tego typu, jak na przykład może bardziej zaawansowana matematyka. I te wspomnienia to jest moja pamięć emocjonalna. To jest mój osąd przeszłości, ale też i osąd mojego taty. A co dokładnie wydarzyło się to około 10 lat temu? Pewnego dnia, będąc już 40-latkiem, pojechałem do rodziców, aby im pomóc przy jakiejś tam drobnej naprawie. I po załatwieniu sprawy, gdy już przygotowywałem się do wyjścia, mój tata jakoś tak nienaturalnie zaczął się kręcić wokół mnie i w końcu tak niespodziewanie, niezdarnie pocałował mnie w policzek. A nigdy wcześniej czegoś takiego nie robił. I wtedy moja mama, widząc to, powiedziała: Staszek, bo tak ma na imię mój tata, jest oficerem wojska, pułkownikiem, wystarczy powiedzieć: kocham cię, mój synu. A wtedy mój tata odpowiedział: ale to tak trudno powiedzieć. Słuchajcie, przebaczając, jest dobrze mieć w tym całym procesie właściwą optykę patrzenia na ten akt i mieć w tym wolność, dlatego że nie mogę odpowiadać za to, co dana osoba z tym zrobi, kiedy ja wejdę w taką relację z tym moim przebaczeniem. Czy to przebaczenie zmieni serce tej osoby, czy też nie? Czy ona przyjmie to przebaczenie, czy go odrzuci? Natomiast w tym wszystkim kluczowym jest, abym ja był tym szczery. I żeby ta moja szczerość wychodziła po prostu z dobra, które ja otrzymałem w wyniku Bożego przebaczenia, które z kolei dotknęło moje serce i to serce dzięki temu zostało zmienione. Myślę, że w tym wszystkim jest też ważna prostota i to, aby zadbać o komfort tej drugiej osoby, dlatego że źle by się stało, gdyby ona w tym procesie bo tak się postaramy, że ona będzie się w tym procesie czuła poniżona, albo może co gorsza, zrozumie to przebaczenie jako no, z łaski. Ja do zmierzenia się z przebaczeniem, pojednaniem z moim tatą wybrałem narzędzie w postaci listu, do którego wplotłem też elementy wdzięczności. I chciałbym wam teraz ten list przeczytać. Myślę, że będzie trudno. Tato, dziękuję Bogu, że żyjesz, jesteś aktywny, spacerujesz, chcesz rozmawiać z sąsiadami i że piszesz listy. Teraz ja piszę do ciebie list i wierzę, że go przeczytasz, bo to ważne dla mnie. Przeszedłem długą drogę, aby się znaleźć w tym miejscu, które chcę nazwać miejscem pojednania. Pojednania się ojca z synem. Kiedy kilka lat temu, gdy wychodziłem z waszego mieszkania na Tuchowskiej, pocałowałeś mnie w policzek, dziękując za pomoc w jakiejś drobnej sprawie. Mama, widząc niecodzienność tej sytuacji i też twoje zakłopotanie chwilę po pocałunku, powiedziała: wystarczy powiedzieć, kocham cię, synu. Odpowiedziałeś wtedy, ale to tak trudno powiedzieć. Teraz widzę to jasno, że zawsze mnie kochałeś, przepraszam. Że zawsze mnie kochałeś i kochasz. Ale pewnie sam, pozbawiony okazywanej miłości do swojego ojca, trudno ci było okazywać tą miłość mnie, Krzyśkowi i pewnie mamie. Ale to zawsze w tobie było i jest. Tylko nie było ci dane zobaczyć i nauczyć się, jak okazywać miłość bliskim. Dla mnie byłeś ojcem obecnym i troszczącym się o mnie. Krzyśka, mamę, o dom, tak jak umiałeś. Dziękuję ci za to. Dziękuję ci za to, że nauczyłeś mnie pływać, być odpowiedzialnym, pracować, podejmować się spraw, które są wokół mnie, nie pozostawiać ich niedokończonymi. Czasami między nami skrzyło i potrafiłem być przykrym dla ciebie. Przepraszam cię za to i proszę o przebaczenie. Teraz po latach zdałem sobie sprawę, że długo nosiłem w sobie ranę emocjonalną osoby, która nie wie, że jest kochana. Zdałem sobie sprawę, że mój zbiornik emocjonalny praktycznie jest nienapełniony, że sam mam problem z tym, aby okazywać uczucie innym. Brakowało mi ojca, który mnie w widoczny sposób kochał. Miałem ojca, który wymagał: tato, nie mam do ciebie żalu. Oto mam w sercu dobre i wdzięczne myśli o tobie. Wyznałem Bogu grzech nieprzebaczenia. Długo był on nieuświadomiony, głęboko ukryty. Teraz mam poczucie uwolnienia i radości. Widzę, jak Bóg działa i wcześniej już działał w związku z tym. Długo był on nieuświadomiony, głęboko ukryty. Teraz mam poczucie uwolnienia i radości. Widzę, jak Bóg działa i wcześniej już działa w związku z tym. Alicja, dzieci, mój kościół, różne okoliczności leczyły i leczą tą ranę. Dziękuję Bogu, że mogłem przerwać to błędne koło. Że moje dzieci i żona dzięki tym mają nie takim właśnie zmienionym i naprawionym. To wszystko dzięki temu, że kilka lat temu wypowiedziałeś te trudne dla ciebie słowa. A to tak trudno powiedzieć. Dzięki temu rozpoczęło się coś, co doprowadziło do tego miejsca. Kocham tacie, tato, i dziękuję za wszystko. Słuchajcie, moja historia nie zakończyła się na pisaniu tego listu. Bóg zawsze wybiera najlepszy czas, aby coś stało się kompletnym. I pełnia pojednania i przebaczenia z moim tatą nastąpiła dopiero niedawno. Kilka dni temu, gdy mój tato uszkodził nogę, ja po prostu przyjechałem szybko do domu, do mieszkania rodziców i przyniosłem go wtedy do łóżka, aby tam mógł czekać na przyjazd ambulansu. On wtedy ujął mnie za rękę i popatrzył takim ciepłym wzrokiem na mnie i powiedział: dobry syn, dobry syn. Teraz już będziemy powoli lądować. Słuchajcie, jeśli ktokolwiek z was zmaga się z trudem przebaczenia jakiejś osobie, a nie wiesz, jak to zrobić lub chciałbyś prosić Boga, by on cię do tego przygotował, a następnie przez to przeprowadził, to zapraszam cię, żebyś wyszedł do przodu. Jeśli chciałbyś na nowo doświadczyć, czym jest Boże przebaczenie, to nie czekaj, tylko wyjdź do przodu. Jeśli cokolwiek cię poruszyło w tym przesłaniu, to zachęcam cię, żebyś wyszedł do przodu i żebyś opowiedział o to o Panu Bogu. Ja, tak jak ostatnim razem, zejdę tutaj na dół, bo niekomfortowo się tutaj czuję, stojąc tak wysoko. Natomiast chciałbym, żebyśmy się mogli razem modlić. Nie zatrzymujcie tego. Myślę, że są takie momenty, kiedy dobrowolnie się okradamy z tego, że moglibyśmy pójść dalej z Bogiem. Ja pamiętam taką historię, kiedy przyszedłem do Betlejem i był tam taki moment wezwania do nawrócenia, to ja długo z sobą walczyłem, czy podnieść rękę, czy nie. W końcu, kiedy pastor Wiesław, pastorze, pozdrawiam cię, jeśli nas słuchasz, to kiedy pastor powiedział: pomódlmy się, to ja tej ręki nie podniosłem. Przyszedłem tydzień później do kościoła i wtedy, kiedy było ponownie to wezwanie, to tą rękę podniosłem od razu. Teraz z perspektywy czasu myślę, że straciłem tydzień czasu bycia z Panem Bogiem. Więc proszę was i zachęcam do tego, żebyście wychodzili tutaj do przodu, bo ważnym jest, żeby Bóg zobaczył, że chcemy stanąć za tym, co On dla nas przygotował. Jeśli są takie osoby, zapraszam. Zapraszam. Będziemy się wspólnie modlić. Jest jeszcze czas. Jeśli walczysz z sobą w tym momencie, to znaczy, że to jest ten moment. Jeśli coś ci mówi w środku, nie idź, to właśnie jest moment, żebyś wyszedł do przodu. Dziękuję za was wszystkich. Dziękuję też za tych, którzy może jesteście tak jak ja, za tym pierwszym razem, kiedy tej ręki nie podniosłem. Słuchajcie, stoicie przed Panem Bogiem, nie przede mną. Dziękuję wam za waszą odwagę. Panie Boże, dziękuję ci za to, że stoimy teraz tu przed Tobą, że możemy do Ciebie wznieść naszą modlitwę. Ty, Panie, znasz serce każdego z nas. Ty, Panie, wiesz, jakiego uleczenia potrzebujemy. Za czym powinnoś stanąć, Panie? W czym nam pomóc, w czym nas przeprowadzić, Panie? Wierzę, Panie, w Twoją moc przebaczenia. My możemy ten dar wziąć i zanieść dalej, Panie, aby Twoje miłosierdzie się rozprzestrzeniało na ziemi, aby Twoje Boże Królestwo się budowało. Panie, jesteś niezwykły w swojej miłości. Dziękuję Ci, Panie, za to, że przeprowadzasz przez trudne chwile, że Ty, Panie, robisz to w sposób delikatny. Ty, Panie, nigdy nie poniżasz, Panie, nawet jeśli to są trudne rzeczy. I tak, Panie, proszę, abyś nas wszystkich przeprowadził dalej, abyśmy poznali Twoją pełnię, takim, jakim jesteś. Miłym, niezwykłym, kochającym, dobrym Ojcem, Panie. I nie zgadzamy się na to, żeby obrazy naszych ziemskich ojców, jak bardzo one są zafałszowane, Panie, Ty to wiesz. Nie zgadzamy się na to, aby one rzutkowały na to, jakim my Ciebie widzimy, naszego Ojca w niebie, Panie. Dziękuję Ci za to uwolnienie, które dla nas masz. W imieniu Jezusa bądź wywyższony i błogosławiony. Amen. Dziękuję. Słuchajcie, ja jeszcze przygotowałem tradycyjnie pytanie, bo to nie może być tak łatwo. Zmierzmy się z tym. Przychodzi taki okres świąteczny. To jest czas refleksji i takich momentów, gdzie mamy trochę więcej czasu dla siebie. I zadajmy sobie to pytanie. Zadajmy sobie to pytanie. I nie bój się. Zrób to z Bożą pomocą. Dziękuję.